Szczęść Boże, dasz Bóg, zmęczony, ale uśmiechnięty. Zawsze jak pana widzę, panie profesorze, panie ministrze, to jakkolwiek pan by nie był zmęczony, to zawsze uśmiech na twarzy, jak to mówi młodzież, banan na buzi pana, banan na buzi pana ministra i zawsze pan mówi. No ja się tu czuję, panie redaktorze, jak u siebie.
Dziękuję bardzo, to prawda, rzeczywiście czuję się jak u siebie. Jestem na terenie Puszczy Białowieskiej i dziękuję bardzo za zaproszenie. A zaprosiło mnie Ekologiczne Forum Młodzieży. Dziękuję bardzo.
Pani Marcelina Puchalska wciąż z nami. Panie profesorze, jutro będzie jak gdyby ciąg dalszy tej naszej rozmowy, natomiast tak na gorąco. Rozmawialiśmy sobie tuż po ogłoszeniu tego dla mnie, w moim odczuciu, dziwnego wyroku Trybunału. Emocje opadły i powiem szczerze, że im częściej, im dłużej czytam ten dokument, tym coraz mniej z niego rozumiem.
Panie redaktorze, no jest to dokument, który mówi, że Polska uchybiła dyrektywie ptasiej habitatowej, gdyż nie przewidziała, wprowadzając aneks, że nastąpi być może dezintegracja obszaru Natura 2000, a w takim zupełnie wymiernym wymiarze, że nie zabezpieczyła się przed tym, że nie będzie niepokoiła ptaków i owadów. No więc teraz analizujemy dokładnie ten wyrok. Oczywiście wyrok szanujemy. Rząd polski zawsze wszelkie wyroki szanował i będzie szanował. Natomiast staramy się dojść, co to znaczy. I odpowiemy na to, zapraszając również do współpracy Komisję Europejską. Wydaje nam się, że w 100% realizowaliśmy i realizujemy prawo Unii Europejskiej, a sam wyrok, jak pan widzi, dotyczy sprawy roku 2017. A ileż było krzyku o to, że niszczymy, karczujemy puszczę, że robimy to dla zysku, że zniszczymy siedliska. Nie ma nic o niszczeniu siedlisk, nie ma nic o karczowaniu, nie ma nic o pierwotnej puszczy. Jest tylko takie, troszeczkę ja bym powiedział, salomonowe wyjście z sytuacji. Polska naruszyła dyrektywy, nie wiem jeszcze w czym, bo nie zapewniła integralności, nie przewidziała, że może nastąpić dezintegracja obszaru Natura 2000 i być może mogliśmy straszyć owady i ptaki.
Natomiast z tego, co mówi pan profesor i patrząc również, przeglądając wycinki prasowe, przeglądając opinie ekologów walczących o Puszczę Białowieską, z takim akcentem na walczących, to powiem szczerze, że zupełnie inaczej te chóry optymistyczne komentarze wyglądały po wyroku Trybunału i powiem szczerze, nie zanotowałem czegoś takiego, że ci ekolodzy mówili chociażby właśnie o tych historiach, o których pisze Trybunał. Czyli co? Prawda czasu, prawda ekranu i mówimy to, co nam pasuje do scenariusza?
Panie
jakiego scenariusza?
Najpierw chciałem sprostować określenie ekologowie. No jednak ja uważam się za ekologa, jestem profesorem od dynamiki liczebności populacji. Ekologami na pewno są
leśnicy.
Ale ja
zawsze z tym dramatycznym przydechem, znam je pan minister.
Na pewno są leśnicy, na pewno są rolnicy, prawda? Na pewno są ci, co zajmują się jakąś współżyciem, czy też korzystaniem z zasobów przyrodniczych. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że trzeba tu mieć wykształcenie. I Ekologiczne Forum Młodzieży reprezentuje wiedzę, za co serdecznie dziękuję. I tu możemy mówić o ekologii stosowanej. Natomiast rzeczywiście ten aplauz, czy też przewidywania kar dla Polski, jakoś się nie spełniły, no i w związku z tym
coś trzeba znaleźć,
coś trzeba robić. Mogę powiedzieć, że dziwną rzeczą jest to, że te ekocentryczne organizacje, bo jest tutaj taka Fundacja na Rzecz Wszystkich Istot, tak się nazywa, ona zaskarżyła, powiedzmy, postępowanie naprawiające w gruncie rzeczy stan siedlisk w Puszczy Białowieskiej. No i okazało się, że sąd przychylił się do tej ich wniosku. A więc jest kontynuacja tego, co się nie udało, ja bym powiedział, wymóc, czy też zrobić za pomocą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Okazuje się, że tam są jednak sędziowie, którzy przeczytali to, no i zobaczyli, że chyba coś jest nie tak w tej całej sprawie. A więc w związku z tym tu skorzystano z pewnej formuły prawnej, do której oczywiście musimy się zastosować, ale myślę, że rozprawa przed sądem nastąpi błyskawicznie i będziemy mogli normalnie prowadzić, to ja mówię w tej chwili jako poseł, prawda, działalność i to również działalność informacyjną na cały świat, do tego żeśmy się przygotowywali, dlatego żeśmy zrobili taką ogromną inwentaryzację stanu siedlisk i gatunków w roku 2016. Proszę pamiętać, że 1400 powierzchni badawczych rozłożonych równomiernie po całej Puszczy Białowieskiej, obejmującej zarówno Park Narodowy, jak i trzy nadleśnictwa gospodarcze. 200 specjalistów od poszczególnych grup, zarówno taksonomicznych, jak również i od pewnych zespołów roślinnych, zwierzęcych, jak też gleboznawcy. Tych 200 specjalistów pracowało przez cały rok. Inwentaryzacja kosztowała ponad 5 milionów złotych. Ona została poruszona w roku 2017. Jest w tej chwili również kontynuowana, a więc w tej chwili będziemy mogli mówić już o konkretnych danych, o konkretnych drzewostanach, o konkretnych wydzieleniach i będziemy zapraszali oczywiście cały świat do obserwacji tego, do włączenia się w tą debatę, a chodzi o to, żeby więcej tego rodzaju skandal się nie powtórzył na świecie, gdzie ci, którzy rzeczywiście wiedzą, na czym polega funkcjonowanie zespołów przyrodniczych, którzy wiedzą naprawdę, po co została powołana Natura 2000, jaki jest cel tej Natury 2000, aby ci ludzie nie byli szkalowani, obrażani i żeby w końcu rzeczywiście prawidłowo implementować Naturę 2000 w Unii Europejskiej i nie popełniać tego rodzaju błędów, bo te błędy są ogromne i kosztują bardzo dużo. Według inwentaryzacji zginęło ponad 3000 hektarów siedliska grądowego, czyli ważnego dla wspólnoty, dla Unii Europejskiej. No i jak zginęło siedlisko, to oczywiście zginęły tam gatunki występujące i to jest dokładnie pomierzone. A więc będziemy mówili teraz o konkretnych faktach i myślę, że wszyscy w to się włączą i znajdziemy tych, którzy ponoszą odpowiedzialność za to. I tu nie chodzi o to, żeby karać kogokolwiek. Oczywiście prawo musi być respektowane. Natomiast chodzi rzeczywiście o to, żeby więcej tego rodzaju skandali nie było i tego rodzaju działań, które kończą się tym, że giną siedliska, te, które są ważne dla Europy, a równocześnie ludzie, którzy te siedliska tworzyli i chronili, są szkalowani. Takich przypadków mamy w Polsce kilka. Ja chcę przypomnieć taką, to skandal w gruncie rzeczy wokół Rospudy. Przecież tam ze względu na występujące gatunki
dzisiaj poruszaliśmy ten
zmieniono temat. Przebieg obwodnicy Augustowej. Co się stało? No stało się to, że gatunki zniknęły.
Czyli nie ma bocianów, nie ma storczyka.
Nie ma miodokwiata kwiatowego. Prawda? Ludzie klną, na czym świat stoi. Utrudniono im pracę, a zmieniono sposób zagospodarowania. W związku z tym zginęły gatunki. I tu również są odpowiedzialni. Ale efekt był...
Ale mamy piękny bór bagnisty.
Bóg bagnisty, ale również efekt osiągnięto. Droga S19, która miała powstać w roku 2014, do tej pory nie powstała. A ona miała ożywić wschodnie rubieże kraju. Ona miała łączyć Skandynawię przez Polskę wschodnią z Bałkanami. To są ogromne straty gospodarcze. Ona miała powstać w roku 2014. Były pieniądze nawet na to zarezerwowane w budżecie. Natomiast do tej pory nie powstała. Dopiero teraz rusza. A pan Barroso powiedział parę lat temu, że żaden problem, pobudujemy tą drogę przez Białoruś i Ukrainę. No i drugi taki przykład, ale tu żywy. I można tu mierzyć rzeczywiście straty. To jest droga S3. Ona nie powstała ze względu na podobno wtedy występującego górstwa w borach dolnośląskich, a ona miała łączyć Skandynawię z Bałkanami przez zachodnie rubieże kraju. Nie powstała ta droga do tej pory, ale powstała po zachodniej stronie Odry. Przejęła cały tranzyt jako autostrada na terenie Niemiec. I kto czerpie korzyści? No, z tamtej strony. A my górstwa rzeczywiście próbujemy odtworzyć w tej chwili.
celowość pewnych działań. Natomiast tutaj taka rzecz być może pozytywna dla pana profesora, bo tutaj ludzie różnych proweniencji politycznych, religijnych i tak dalej, jak jeden mąż obstają przy panu jako człowiekowi, który wreszcie postanowił coś zrobić z Puszczą Białowieską pozytywnie. Natomiast oni mówią smutno. Zabrakło PR-u, zabrakło wsparcia profesorowi Szyszce i mówią to rzeczywiście z takim podziwem dla postawy pana ministra. Mówię to, co mówią ludzie.
Tak. No być może zabrakło PR-u, ale panie redaktorze, prawda i dane są. No więc w związku z tym w tej chwili ten PR, który był przeciwko mnie, no powinien zacząć działać i oceniać to, co rzeczywiście jest. I mam nadzieję, że ten PR, który tak bardzo mnie atakował, w tej chwili dojdzie do konkretnych danych i rozpoczniemy rzeczywiście dialog. Dialog na bazie danych w Puszczy, o Puszczy i z mieszkańcami Puszczy. I wtedy będziemy mogli rozmawiać. Nigdy nie chciałem rozmawiać na dachu ministerstwa, bo to nie jest miejsce, aby rozmawiać o sprawach związanych z ekologią, ekologią również stosowaną. Tym ludziom życzyłem wszystkiego najlepszego. Starałem się im pomóc, dostali zieloną herbatę i pączki z tego co wiem, ale po dwóch dniach jak się okazało, że efekt jest mizerny i minister nie chce wchodzić na dach, no to z tego zrezygnowali, gdyż koszty tego było duże. O ile wiem, to taka jedna osoba, tak przynajmniej mówią, ja takie informacje dostawałem za jedną dobę pobytu, dostawała 5 000 zł. No więc ja mówię, też mógłbym sobie parę dni osobiście posiedzieć na dachu własnego ministerstwa, ale to by było określone jako nagroda dla mnie i musiałbym to zwracać.
Panie i panowie, rozmawiamy z panem profesorem, ministrem Janem Szyszko. W tle to jest ta ciuchcia, o której opowiadaliśmy dzisiaj z panem Mariuszem Agieńczykiem, nadleśniczym nadleśnictwa Hajnówka. I teraz ta ciuchcia o godzinie 10:02, lekkie przegięcie czasowe, no ale zdążył, tak jak obiecywał. Minister profesor Jan Szyszko zawsze jest słowny, jak powiedział, że będzie, to jest, więc jeszcze jedno pytanie. Kiedy wreszcie znajdzie sobie profesor Jan Szyszko czas na chwilę odpoczynku?
Ależ, proszę pana, w ogóle jestem szczęściarzem. Niech pan zauważy, że całe życie robię to, co lubię, jeszcze mi za to płacą. No, w związku z tym odpoczynek powiązany z wynagrodzeniem. Cały czas zajmuję się nauką, a to jest rzeczywiście pasjonujące.
Na koniec jeszcze taka konkluzja. Panie profesorze, czasy się zmieniają, a jednak to Radio Wnet wciąż tutaj trafia, opowiada, opisuje, rozmawia z ludźmi i cieszymy się, że również pan dla nas znajduje czas.
Panie redaktorze, ja zawsze mówię, że kłopoty to moja specjalność, a sukces to moje hobby. A jestem udziałowcem Radia Wnet. Razem z żoną posiadamy 20 udziałów, no to żeśmy zainwestowali w to parę lat temu. Myślę, nie po to, żeby na tym stracić.
Dokładnie. Mamy nadzieję, że 8 maja wreszcie będzie to ogłoszenie pewnego przetargu koncesyjnego, na co bardzo liczymy i daj Boże pojawić się w eterze Warszawy i Krakowa. Rzeczywiście słuchaczom, szczególnie tym młodym słuchaczom, bo słuchaczy nam przybywa, pan profesor Jan Szyszko jest z nami od samego początku, jeszcze począwszy od tych dwóch sympatycznych pokoików w hotelu europejskim, gdzie czasami można się było zgubić. Dzisiaj akcja nasadzania lasu. Dużo młodzieży zjechało z całej Polski. Chyba satysfakcja, że to ziarenko przez pana profesora posiane kiełkuje i to dość dorodnie.
No to nie ziarenko przeze mnie zasiane, tylko ziarenko zasiane przez młodych ludzi, którzy tu starają się
pokazać,
że wiedzą, o co chodzi. A ja jestem szczęśliwy z tego powodu, że młodzież jednak chce współpracować z człowiekiem starszym, czyli powracamy do takiego dobrego zarządzania. Stara głowa, młode ręce.
I tym optymistycznym akcentem, dziękując za rozmowę panu profesorowi Janowi Szyszko, Daszbór.
Daszbór, szczęść Boże i wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia.